Sensacyjne wyniki analiz GUS-ów w sprawie skutków dla rynku pracy rządowego programu 500+. Okazuje się, że pozytywnie wpłynął na aktywność zawodową Polaków, głównie kobiet, wynika z najnowszych analiz Głównego Urzędu Statystycznego, o których donosi dziennik Gazeta Prawna. GUS zapytał 300 tysięcy osób o ich opinię, jak pobieranie 500+ wpłynęło na ich życie zawodowe. Z badania wynika, że 76 tysięcy osób dzięki świadczeniu na dziecko zaczęło pracę. Kolejnych 75 tysięcy rozpoczęło poszukiwania pracy. 33 tysiące osób zrezygnowało z zatrudnienia, a 34 tysiące przestało go szukać. Wyniki są sensacyjne i sprzeczne ze wszystkimi znanymi do tej pory analizami. My wracamy już do tego za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Robert Raszczyk, dyrektor w Brands Polska, Jan Zaremski, prezes NATA, Gdański Klub Biznesu. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
500+ wbrew wszystkiemu miał dobry wpływ na rynek pracy. Tak wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. Czy to jest zaskoczenie i na ile można brać pod uwagę te analizy poważnie?
Oczywiście, że jest to zaskoczenie, biorąc pod uwagę to, co pani redaktor stwierdziła, że dotychczasowe wszelkie informacje i wszelkie znaki na ziemi i na niebie wskazywały na to, że jednak poprzez 500+ doszło do tak zwanego rozleniwienia osób oraz do tego, że ta aktywność, szczególnie kobiet, aktywność zawodowa się znacznie obniżyła. Aczkolwiek wiadomo, są również głosy takie, które twierdzą, że w pewnym sensie mogło to wpłynąć pozytywnie, ale obawiam się, czy ty jednak aż w takim wymiarze, w jakim jest to nakreślone. Biorę pod uwagę, że jakby metodologię GUS-owską, która w tym momencie wyglądała w ten sposób, że pytano osoby o to, w jaki sposób 500+ wpłynęło na ich aktywność zawodową. I tutaj obawiam się, że niestety wielu respondentów mogło odpowiedzieć inaczej, niż wygląda prawda, albo troszeczkę tą prawdę nagiąć. Pod tym względem, że bardzo trudno jest komukolwiek, moim zdaniem, przyznać się do tego, że zrezygnowaliśmy z pracy, żeby przysłowiowo żyć teraz na kroplówce państwa. Że łatwiej jest, czy bardziej ekonomicznie z punktu widzenia mojego jest być w domu i dostawać pieniądze, niż zarabiać nawet mniejszą sumę, czyli wychodzić codziennie z domu, mieć jakby te trudności, bo trzeba dla dzieci znaleźć miejsce w żłobku, w przedszkolu, znaleźć opiekunkę, a wiadomo, że to jest powszechny problem w Polsce. I obawiam się, że może to być pochodna właśnie tej metodologii zadawania pytań. Aczkolwiek ja nie neguję, że w wielu przypadkach efekt 500+ mógł doprowadzić do tego, że wiele osób ponownie się zaktywizowało, biorąc pod uwagę to, że zewsząd słyszymy, że jednak nasze emerytury w przyszłości będą głodowe, będą bardzo niskie i musimy sami coś robić już teraz, ażeby żyć na odpowiednim poziomie również, jak przejdziemy na emeryturę. Nie wygląda to wszystko zachęcająco, więc musimy odkładać. A z czego możemy odkładać? Tylko z tego, co dodatkowo zarobimy, tak? A aktualnie niestety jeszcze w większości przypadków w Polsce te kwoty, które zarabiamy, idą na bieżące życie, tak? Żeby żyć od pierwszego do pierwszego.
Mhm. Jan Zaremski.
Wydaje mi się, że czynnikiem, który wpływa aktywująco na zatrudnienie, jest przede wszystkim wzrost płac.
Tu nie pomogło trochę 500+ mimo wszystko, że zmusiło przedsiębiorców do podwyższenia tych płac.
Trudno ocenić, bo bardziej intuicyjnie oceniamy te wyniki, które GUS podaje. I oczywiście kierując się również pewną praktyką, pewnym doświadczeniem, jakie mamy przy zatrudnianiu nowych ludzi, ale wiemy, że głównym motywatorem to jest przede wszystkim wzrost miejsc pracy, czyli aktywność przedsiębiorców i zdecydowany rozwój gospodarczy. On sprzyja wzrostowi zatrudnienia i jednocześnie sprzyja z uwagi na zmniejszającą się bardzo szybko ilość bezrobotnych na rynku, sprzyja temu wzrost płac na rynku. To powoduje, że osoby, które widzą swoją szansę zarobienia i ze swoimi umiejętnościami, kwalifikacjami, to trzeba bardzo poważnie wziąć pod uwagę kwalifikacje, bo często na rynku poza pracą pozostają ludzie, którzy mają bardzo niskie kwalifikacje i wtedy albo nie chcą podejmować pracy za bardzo niskie uposażenie, albo po prostu nie znajdują swojego miejsca pracy z uwagi na brak odpowiednich kwalifikacji. Także czynnikiem, moim zdaniem, dotychczas, który pokazywał, że największą możliwość pozyskania pracy to jest po prostu otwartość rynku pracy i możliwość absorpcji nowych pracowników. A po drugie, trzeba też pamiętać, że osoby, no ja nie przeczę, że pewna szansa, która się pojawia przy 500+ i dodanie do tych 500+ dodatkowych pieniędzy jest również w jakiś sposób wpływa na decyzję podejmowania pracy, ale sądzę, że tu potrzebne byłyby bardzo pogłębione badania socjologiczne i one bardziej odpowiedziały nam na to pytanie.
No czekamy na te badania, bo ja mam wrażenie, że mówiąc o tym też, że 500+ jakby przetrzebiło rynek pracy z kobiet, pojawiały się wyniki badań, w których była mowa o tym, że właśnie kobiety rezygnowały ze względu na 500+, ale nie było badań, które by mówiły o tym, ile z tych kobiet, które zrezygnowały z pracy, zrezygnowały, bo dostały 500+ i w związku z czym zarobki miały zbyt niskie, nie opłacało im się pracować u danego pracodawcy, przeszły do drugiego w poszukiwaniu wyższej płacy. Takich badań nie ma.
No nie ma, ale i okazało się też, że niektórzy rezygnowali z pracy, dlatego że wówczas dopiero dostawali, czy mieli szansę uzyskać dodatkowe pieniądze w postaci tego dodatku 500 zł, bo średnia wtedy spadała poniżej na przykład dla pierwszego dziecka i mogła dla pierwszego dziecka.
A pracodawcy nie zależało, żeby zatrzymać taką osobę i nie podwyższyło mu pensji, żeby się nie opłacało rezygnować z pracy.
Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że mimo, że te GUS-owskie badania pokazują, że wiele kobiet podejmuje pracy aktywizując się może przy tych 500+, to jednocześnie na rynku pracy pozostaje prawie milion kobiet, matek, które nie pracują. I to jest około 50 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Co jakby zaprzecza tamtym poprzednim wynikom. I dlatego wydaje mi się, że te badania, które... W zasadzie, moim zdaniem, te dane, które GUS opublikował, są współbieżne z rozwojem rynku pracy, wzrostem uposażeń i też z innymi decyzjami, którymi się kobiety kierują.
Podjęcie działań w celu zmiany swojej dotychczasowej sytuacji na rynku pracy, które były efektem otrzymania świadczenia 500+, z tego badania zadeklarowało 291 tysięcy osób, no i zdecydowanie więcej było wśród nich kobiet, 238 tysięcy niż mężczyzn, 53 tysiące. I tak się właśnie zastanawiam, czy może też chodziło o to, że dzięki 500+ Polacy nie musieli walczyć o zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Te, w zależności od liczby dzieci w rodzinie, być może te 500+ pomagały te podstawowe potrzeby zaspokoić i wtedy rzeczywiście można było myśleć o tym, żeby iść do pracy, a nie biegać między wszelkiego rodzaju mopsami i walczyć o dodatki na dzieci, bo ten dodatek już jest, podstawowe potrzeby zaspokojone, dokształcamy się i szukamy lepszej pracy.
Obawiam się, że dyskusja na temat 500+ idzie w złym kierunku. Rozmawiamy, ale nie tutaj w studiu oczywiście, tylko w ogóle dyskusja na temat tego, a nie innego systemu. Jakby cała debata na temat tego, co się stanie z osobami pracującymi, co się stanie z kobietami na rynku pracy i tak dalej, po wprowadzeniu tego systemu, była już wyprzedzona taką debatą, z którą mieliśmy do czynienia za granicą. Wielu z nas było przyzwyczajonych do takiego, a nie innego widoku, do takiego zdjęcia, że tam, gdzie w tych krajach, w których jest bardzo mocny socjal, tam jest wielu bezrobotnych, czy też następuje dezaktywizacja osób pracujących z bardzo niskim wykształceniem. A więc cała ta debata była już poprzedzona takim myśleniem naszym wstępnym, zanim jeszcze ten 500+ został wprowadzony, że to właśnie również w Polsce zdezaktywizuje bardzo wiele osób, bardzo wiele matek do tego, że zrezygnują z pracy. Tych badań do tej pory brakowało. Teraz mamy do czynienia z pierwszymi badaniami. I ja to zawsze nazywam pierwsze śliwki robaczywki. Zaczekajmy na kolejne. Zobaczmy, jak to z biegiem czasu będzie wyglądało. Są również inne badania, które wskazują, na przykład BAL, czyli badanie aktywności ekonomicznej ludności, które wskazują, że bardzo wiele osób jednak przestało pracować w tym czasie.
Ale są to kobiety, które mają dzieci w wieku szkolnym, wchodzącym w wiek szkolny.
Co tak jest.
Z drugiej strony jest to jak najbardziej naturalne. Być może, gdyby ktoś w rodzinie zarabiał więcej, to kobiety i tak by zrezygnowały w tym czasie z pracy, chcąc dopilnować obowiązku edukacyjnego swoich dzieci, żeby się dobrze uczyły. To jest taki okres, każda matka wie, że trzeba dzieci dopilnować.
Zgadza się, tylko ja obawiam się, jakby zacząłem ten wątek, obawiam się pewnej rzeczy, że my dyskutujemy o 500+, czy my jako Polacy, w kontekście tego, czy 500+ jest dobre, czy też jest złe.
No właśnie.
Zadajemy sobie to pytanie.
To prawda.
I teraz tak, próbujemy jakby podminować całą ideę 500+, bo 500+ na przykład jest dobre, ponieważ, albo jest złe, bo dezaktywizuje ludzi do pracy. A powinniśmy o tego typu zachętach, o tego typu systemach rozmawiać w innym kontekście, w kontekście takim, że pozwala to rodzinom na odłożenie pewnych pieniędzy, są to pieniądze przeznaczone dla dziecka, więc powinniśmy nauczyć się odkładać dla tego dziecka na przyszłą edukację, na, nie wiem, na wysyłanie je na kolonie i tak, na wypoczynek i tak dalej. Więc obawiam się, że troszeczkę dyskusja idzie w kompletnie innym kierunku, niż powinno to być. I na przykład również pani minister Rafalska, moim zdaniem, no wiadomo, jest pod pewną presją polityczną, ale ja na jej miejscu niekoniecznie tłumaczyłbym się z tego i próbował jakby pokazać, że 500+ jest potrzebne i nie jest kozłem ofiarnym ta osoba, która to wprowadziła, bo dezaktywizuje ludzi. Nie, pokazać to z drugiej strony, że tu chodzi o kwestie socjalne, a aktywizacja do pracy, tak jak pan prezes stwierdził, to są płace, to są pewne zachęty do pracy, to badania, rozwój i tak dalej, i tak dalej. Mhm.
Ja od samego początku, gdy zapoznałem się z programem 500+, byłem gorącym zwolennikiem tego, ale tak jak kolega powiedział, nie z punktu widzenia ani rynku pracy, ani nawet zwiększonego popytu, co jest oczywiście czynnikiem bardzo ważnym, ale wszystkim nad zlikwidowaniem tej nierówności społecznej, która zaczęła występować w Polsce coraz silniej. I to jest program, który, zgadzam się, to jest program przede wszystkim socjalny. Co prawda miał w pewnym tam kontekście i pod tytule zwiększenie dzietności w społeczeństwie, ale ideą tego, moim zdaniem, być może wtedy nie tak silnie akcentowaną, to była sprawa socjalna. I pod tym względem rzeczywiście spełnił swoje zadanie. Znakomicie spełnił swoje zadanie. Doszukiwanie się, zgadzam się z panem, doszukiwanie się teraz jakichś podtekstów w tym wszystkim jest zupełnie niepotrzebne, bo chwała za wprowadzenie. Jeżeli są potrzebne pewne korekty, trzeba je korygować. Mhm. Również dobrze, że inne ugrupowania polityczne już w tej chwili z całą mocą podkreślają, że nigdy od 500+ nie odejdą. Być może rozszerzą to na wszystkie, na przykład dzieci. Bo tutaj pewne zachwianie dla tego pierwszego dziecka, one występują i wydaje mi się troszeczkę, w cudzysłowie mówiąc, niesprawiedliwe. Ale w kontekście aktywizacji bardzo trudno w tej chwili ocenić. Poczekamy zresztą, tak jak powiedzieliśmy, pogłębione badania socjologiczne, co wcale nie znaczy, żebyśmy w ogóle od tego 500 mieli odejść. Chwała tym, którzy to wprowadzili, ale chcielibyśmy jeszcze zdecydowanie pewne korekty wprowadzić, które jakby upowszechniły te 500+ na wszystkie dzieci.
Ja tylko, jeśli mogę dodać jedną taką śmieszno-tragiczną kwestię. Ja pamiętam, na samym początku, jak wprowadzono 500+, to odzywały się osoby, celebryci w mediach i opisywały, jak to, nie wiem, od tego czasu, kiedy wprowadzono 500+, to na przykład wydmy na plaży są pełne odchodów dziecięcych i tak dalej. No to było po prostu coś okropnego, coś takiego wstydliwego. Teraz już nikt nie odważyłby się, myślę, w tym kontekście używać słowa 500+. Wszystko z czasem się zmienia.
I zmieniamy temat. Mamy nowy rok. Poprzedni zakończył się dosyć dobrymi wynikami w naszej gospodarce. PKB rozpędzone. No, a co czeka naszą gospodarkę w tym roku? Gdzie są zagrożenia, panów zdaniem? Gdzie pojawiają się nowe możliwości? No, czego możemy się spodziewać z punktu widzenia i przedsiębiorców, i obserwatorów tego, co się w gospodarce dzieje?
Proszę.
Jeżeli chodzi o rok 2019, który zaczęliśmy i wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, żeby spełniały się ich marzenia, również przedsiębiorcom, żeby plany, które snuli w roku 2018, były wypełniane treścią i realizowane w sposób taki, który przyniesie im satysfakcję. Czego się możemy spodziewać? No właśnie, czego możemy się spodziewać? To jest duży znak zapytania, bo rozchwiane decyzje, które stały na progu 2019 roku, chodzi o sprawach energetycznych, one nie za bardzo sprzyjają również planowaniu. My musimy pamiętać, że przedsiębiorcy kochają czas, kiedy przewidywalność, i to nie w perspektywie jednego roku, ale w perspektywie wielu lat, jest w ich zasięgu.
No to teraz muszą być survivalowcami i teraz, to patrząc w sensie globalnym.
To nie tylko od tego oczywiście zależy. Wiemy dobrze, że napięcia na globalne, które są choćby na wymianie handlowej Stany Zjednoczone, Chiny, Stany Zjednoczone, Europa.
Brexit.
One nie wpływają w tej chwili stabilizująco i obawy przed spadającą koniunkturą w krajach Europy Zachodniej, a to jest nasz główny partner, jeżeli chodzi o eksport, budzą pewne obawy. No chciałbym, żeby one w jak najmniejszym stopniu wpłynęły na przedsiębiorstwa polskie.
Mm-hmm. Jak pani redaktor sama stwierdziła, nasza gospodarka jest rozpędzona. Rozpędzanie trwa długo. Teraz uważam, że jesteśmy w takim momencie, kiedy już ta prędkość jest może już nawet na tym maksymalnym poziomie, więc obawiam się, że nieuniknione jest pewne spowolnienie. No, proszę pamiętać, że od ponad 20, chyba 6 lat jednak PKB Polski cały czas się rozwija. Cały czas jesteśmy na wysokim poziomie, porównywalnie z innymi krajami, bo to jest około 5%. Mhm. Z tego, co czytałem oczywiście w tych prognozach, bo to jest takie modne, żeby na początek albo na koniec roku wydawać prognozy, no to analitycy widzą nas tutaj na poziomie 3,5% wzrostu gospodarczego. No niemniej jednak ta sytuacja geopolityczna jest bardzo rozchwiana. Na pewno rynek pracy stoi pod dużym znakiem zapytania. Obawiam się, że pewne ruchy pracowników, szczególnie tych zza wschodniej granicy, na zachód spowodują, że możemy mieć jeszcze większe problemy, jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia w Polsce. No i pamiętajmy o jednej rzeczy, że nie jesteśmy taką odosobnioną
wyspą.
To są wszystko naczynia połączone. My zależymy od innych gospodarek, szczególnie tych sąsiedzkich, z którymi mamy bardzo dużą wymianę towarów. Jeżeli tam będzie źle, to nie czarujmy się. Ten popyt nie jesteśmy w stanie sami na takim poziomie pozostawić. Jeżeli chodzi o Brexit, to tutaj nawet Brytyjczycy nie wiedzą, co z tego wyniknie. Oni do tej pory nie wiedzą i jak ja na przykład codziennie słucham, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, słucham BBC, to tam już nawet większość programów informacyjnych w temacie Brexit zmienia się w programy satyryczne, gdyż brakuje już komentarzy. Ludzie naprawdę, jakby komentatorzy, politycy sami nie wiedzą, czego oczekiwać. Każdy czeka na to głosowanie w parlamencie brytyjskim, które ma się odbyć w styczniu. Ono nie bez powodu zostało przesunięte, tak, z grudnia na styczeń. Wtedy było wiadomo, że wszystkie znaki na niebie, na ziemi wskazywały na to, że Brytyjczycy odrzucą jednak tą umowę z Unią Europejską. Jak będzie teraz? Zdrowy rozsądek podpowiada, że jednak zagłosują na tak, bo będzie to według mnie czysta kalkulacja, za i przeciw. I wychodzi więcej tych plusów za przyjęciem tej umowy i te plusy przewyższają nam potencjalne minusy.
Jeżeli by Brytyjczycy zdecydowali się na radykalne odstąpienie od negocjowanych w tej chwili z Unią Europejską umów, to czeka ich, powiedzmy wprost, według analityków przynajmniej, załamanie gospodarcze. To jest kilkuprocentowy spadek produkcji krajowej brutto i radykalny wzrost bezrobocia. Ja sądzę, że tutaj się do tych opinii przynajmniej komentatorzy przychylają, że chyba nawet ci, którzy głosowali za Brexitem, chociaż ich jest dzisiaj mniej niż w czasie referendum, nie chcieliby takiego scenariusza. Ale wróćmy do rynku krajowego. My w tej chwili mamy bardzo niski poziom bezrobocia i tu obawy, czy napływająca ze wschodu ludność potrafi wypełnić. Ja chciałbym mieć takie obawy w dalszym ciągu, tak jak w roku 2018, a nie martwić się tym, że spada nam produkcja z uwagi na zmniejszenie się popytu w kraju i wówczas raczej mamy problemy z tymi, których zatrudniliśmy w 2018, niż z tymi, którzy byśmy chcieli zatrudnić w 2019. Niestety, chociaż 3,5%, jak prognozują w tej chwili analitycy rynku dla Polski, to jest dobra koniunktura.
Tak, to jest, nadal jest
to
rozwój.
To jest nadal dobry wzrost gospodarczy. Jeżeli na tym się stabilizacja zatrzyma i nie będziemy mieli perturbacji również na rynku energetycznym, który może w bardzo istotny sposób wpłynąć na koszty naszej produkcji, a przez to i na nasz eksport. Tego się najbardziej obawiam. To wydaje się, że 2019 powinien finiszować w dobrej kondycji. Polska gospodarka i polscy przedsiębiorcy.
Obawiam się, że tak zwany twardy Brexit spowodowałby większy kryzys niż ten, z którym mieliśmy do czynienia w 2008 roku.
Zdecydowanie tak. Takie są prognozy.
Czyli analizy. Wszystko w rękach Brytyjczyków. Zobaczymy, w którą stronę to się rzeczywiście potoczy.
Niestety wszystko w rękach polityków brytyjskich, co nie jest, jak wiemy z doświadczenia, gdy politycy decydują o gospodarce, co nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Dla gospodarki. A co z inwestycjami, wzrostem płac? Jak tutaj może wyglądać sytuacja w tym roku?
Znaczy widzimy, że na rynku polskim, rynek polski jako taki, to jest rynek, który charakteryzuje się jednym z większych wzrostów płac. Mhm. No to jest pochodna tego, że popyt na pracowników jednak jest stały. No i tych pracowników jest może nie coraz mniej, ale jest ograniczona
liczba. Za mało w
stosunku
na potrzeby rynku.
Dokładnie tak.
A zwłaszcza fachowców.
Fachowców. Tak. I to nie tylko dlatego, że oni wszyscy mają pracę, tylko że bardzo wielu z nich wyemigrowało zarobkowo do krajów, gdzie zarabiają odpowiednio więcej. Więc tutaj obawiam się, że ten trend, znaczy ja z punktu widzenia oczywiście przedsiębiorcy, obawiam się, że ten trend będzie nadal kontynuowany. Natomiast wielu pracowników na pewno liczy na to i cieszy się. Aczkolwiek ja obawiam się troszeczkę takiego efektu, ja to brzydko nazwę Titanica, gdzie Titanic na przykład już szedł na dno, a orkiestra nadal grała. Obawiam się tego, że, znaczy ja jestem fanem zawsze jakby takiego rozwiązania, że jeżeli gospodarka się rozwija, jeżeli wszyscy na tym zarabiamy, jeżeli nas na to stać, to oczywiście, że możemy podnosić zarobki, ale jeżeli robimy to tylko dlatego, żeby kogoś zatrzymać w pracy albo żeby się na odpowiednio krótki czas uratować, no to wtedy obawiam się, że nagle może dojść do gruchnięcia i wtedy będzie jeszcze większy problem.
Mniej handlowych niedziel od 1 stycznia tego roku, według przepisów ustawy, jedna niedziela handlowa i też jak tutaj wpłynie to i na rynek pracy, i na decyzje jakieś strategiczne sieci sklepowych, które są w Polsce.
A wpłynęło w roku 2018 obniżenie, na przykład ograniczenie ilości dni handlowych w niedzielę? Nie wpłynęło. Wiemy dobrze, że i to intuicyjnie wiemy, że jeżeli nie możemy zrobić zakupów w niedzielę, to zrobimy zakupy w jakiś inny dzień tygodnia.
Co więcej, ale w sobotę okazuje się, panie prezesie, że kupujemy znacznie więcej, niż byśmy kupowali, gdyby w niedzielę były otwarte
tak,
sklepy.
Jest dniem handlowym. Także mi się wydaje, że tu, jeżeli chodzi o sprawy podaży i popytu, tu nie ma zachwiania. Więcej jest na pewno zachwiań na rynku możliwości spędzenia jakiegoś wypełnienia czasem i znalezienia alternatywy dla tej niedzieli. Bo oczywiście kościół, ale to kościół to jest godzina. Reszta dnia gdzieś tam ci ludzie, którzy jakby są przyzwyczajeni do wędrowania po mieście, gdzieś gubią. I to
czyli
mi się wydaje,
otwiera się rynek dla zagospodarowania czasu wolnego, przemysłu czasu wolnego.
Z punktu widzenia osób, które kochają niedzielne na przykład spędzenie czasu gdzieś, nie nazywajmy tego w marketach, ale w każdym razie w terenie, to dla nich to jest pewne ograniczenie. Wydaje mi się, że w takim przypadku, gdyby w Polsce było więcej alternatyw, chociażby w postaci dobrze zorganizowanych imprez sportowych, ale nie tylko oczywiście, na które jesteśmy pasywnymi na przykład obserwatorami, ale aktywnymi uczestnikami, to być może to by w jakiś sposób wypełniło. To jest ciągle, my jesteśmy młodym społeczeństwem, które się edukuje, jeżeli chodzi o sprawy zagospodarowania dnia wolnego, bo więcej zdecydowanie czasu poświęcamy na pracę i wtedy z trudem znajdujemy czas na wypoczynek.
I jedno zdanie dla pana dyrektora, bo czas się kończy.
To proszę pozwolić, że ja życzę wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku, bo już chyba nie mam nic więcej do dodania. Jedynie ta dyskusja jest troszeczkę dziwna dla mnie, bo ja pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu wszyscy walczyli o to, żeby niedziele były wolne, bo trzeba odetchnąć. I każdy czekał na to, ażeby odetchnąć w niedzielę. A teraz zastanawiamy się, co z tą niedzielą zrobić. Trochę dziwne.
To jeszcze na koniec od pani Anety SMS. Witam, mam 6 dzieci urodzonych przed 500+, zajmuję się dziećmi, nie pracuję zawodowo, a od kiedy wprowadzono pomoc państwa dla rodzin, możemy z dziećmi pójść do kina, do restauracji, wysłać je na kolonie. A gdy moje dzieci podrosną, z pewnością wrócę do pracy. Pozdrawiam, napisała do nas pani Aneta i mamy nadzieję, że tak jak pani Aneta więcej
chyba
również.
O to chodzi właśnie w tym
dokładnie
programie.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
Tak, spełnił program swoje oczekiwania.
Moimi państwa gośćmi byli dziś Robert Raszczyk, dyrektor w Brands Polska, dziękuję. Jan Zaremski, prezes Nata, Gdański Klub Biznesu. Program realizował dziękuję Maciej bardzo. Bogusławski, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.